Beriada w Radiu Lublin.
Cyberiada w Radiu Lublin w czwartkowe, teraz można powiedzieć, że popołudnia, bo jest wciąż jeszcze jasno, do wieczora jeszcze daleko, a przynajmniej tak sobie to chcemy tłumaczyć, że wieczory oddalają się wraz ze słońcem. Cyberiada to audycja, w której... Właśnie. Cyberiada to audycja, w której wielogłosem rozmawiamy o mediach cyfrowych, o mediach w ogóle. Zastanawiamy się nad tym, po co nam media, co z nimi zrobiliśmy, do czego mogą nam służyć, a do czego nam służyć nie powinny. Mamy przed sobą obrazek pochodzący z dalekiej Korei, który wygląda w sposób następujący. Z plastiku wycięty jest kształt człowieka w skali mniej więcej 1:1, przezroczysty, z pleksji. Jest to plastik, który służy jako nośnik obrazu. Stoi normalnie w środku koreańskiego miasta i wyświetla funkcjonariusza tamtejszej policji.
W parku.
W parku, w przestrzeni publicznej. To jest postać, która uśmiecha się do przechodniów, zagaduje, odpowiada na ich pytania, ale jest to jednocześnie postać holograficzna, która jest właśnie wyświetlana przy pomocy różnego rodzaju urządzeń. No i ten obrazek, który zobaczyliśmy parę dni temu, spowodował, że zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, na ile jest to poważne zjawisko, te hologramy, na ile warto o tym mówić w kontekście tego, że nasze środowisko komunikacyjne się zmienia. No i spróbujmy się tym hologramom dzisiejszej audycji przyjrzeć.
Jeszcze jeden powód pewnie był taki, że sami byśmy chcieli mieć takie hologramy. Żebyśmy się mogli...
Chcąc, nie chcąc, może będzie tak, że będziemy...
Żeby się dało nas wyświetlić gdzieś.
Że będziemy musieli mieć takie hologramy. No ale wracając do tego, Koreańczycy chyba nie mają wątpliwości, że takie hologramy są potrzebne, ponieważ już ów policjant zabezpiecza raz, że w tym w miejscach takich jak parki, które wieczorami, wspomnianymi wieczorami, może one nie są tak piękne jak u nas teraz w Korei, w Seulu, nie wiem, ale dane wskazują na to, że pojawienie się tych hologramowych policjantów sprawiło, że przestępczość w tych obszarach, w tych rejonach została odnotowana jako mniejsza o 20%.
Tak, i ludzie, z którymi przeprowadzany jest wywiad, bo to jest materiał telewizyjny, część z nich także mówi, że czuje się dzięki temu bezpiecznie. Co jest w pewnym sensie zastanawiające, można powiedzieć, no bo ten hologram jako taki żadnej sprawczej funkcji nie spełnia, poza tym, że informuje o czymś.
Ale perswazyjną, taką sugestywną, silną, nie? Bo to jest jednak postać, ludzka postać, która coś mówi, znaczy w sposób taki, że nazwijmy to naturalny. No i jest jakaś sugestia, tak mi się wydaje, potencjalnych, nikczemnych ludzi, że halo, uwaga, że on ma jakieś kontakty z centralą, tak? Że on przekaże i za chwilę tu przyjadą bardzo żywi z krwi i kości policjanci i będzie kiepsko, prawda?
Nie można mieć żadnej pewności, że skoro ma w oczy, co prawda wyświetlane przez projektor, no ale jednak ma, to być może coś widzi.
Tak.
Skoro tu stoi, to być może zobaczy coś takiego, na co nie chcielibyśmy mieć ochoty, żeby...
Ewentualnie jest jakaś kamera, która obserwuje samo to urządzenie, które wyświetla ten hologram, żeby jemu się nic nie stało. No i to już
jak on jest połączony ze sztuczną inteligencją, no to on jest także skomunikowany z centralą, prawda? Jeśli on ma tak łącza do posterunków policji, tak można mniemać, bo inaczej to by nie miało.
Pytania nam się w głowach mnożą. Pytania choćby o to, ilu potrzeba realnych policjantów, na ile hologramicznych policjantów, bo może to jest tak, że na przykład jeden realny policjant obsługuje 5 hologramowych policjantów w tym samym czasie. Niewykluczone, uważam. Równie dobrze może żaden policjant tego nie obsługiwać, tylko faktycznie jakiś AI, który generuje różnego rodzaju odpowiedzi na zadawane przez przechodniów pytania. Ale myślę przede wszystkim, że jest to dowód na to, że wciąż jeszcze jako społeczeństwa, mając pewne obawy i pewne kulturowe przyzwyczajenia, nie jesteśmy gotowi na udzielenie ostatecznej odpowiedzi na pytanie o to, gdzie się kończy obrazek, a zaczyna rzeczywistość. Gdzie się kończy symulacja, a zaczyna realna.
To jest ciekawe, bo ten hologram, jak będziemy o tym za chwilę pewnie więcej mówić, no jest jednym z takich wyobrażeń kulturowych dotyczących technologii której jeszcze nie ma, czyli technologii przyszłości. Mówię tutaj o tych wyobrażeniach, które pojawiają się w kulturze popularnej jeszcze gdzieś tam w latach 60. i 70. Jeden z pierwszych futurystycznych obrazów.
Tak, właśnie, teleportacja i hologramy.
To jest teleportacja i hologramy jako no, jakoś taka wizja super nowoczesności, kolejnej nowoczesności, czegoś, czego jeszcze nie ma, ale to z pewnością będzie.
W ten sposób znajdziemy się na planetach, które odkryjemy.
Tak.
W ten sposób będziemy się przenosili między czasami, które są równoległe, a nie następują po sobie. Mhm. I to jest generalnie sposób na rozwiązanie całego szeregu naszych życiowych problemów, na przykład związanych z tym, że nie możemy być w dwóch miejscach w jednym czasie, albo że brakuje naszej sprawczości w miejscach kilku jednocześnie. No, taka będzie dzisiejsza cyberiada.
Państwo, holograficzna.
Holograficzno-hologramowa.
3D.
3D.
No bo na trzy głosy.
Jednocześnie w stereo, bo w Radiu Lublin, jednocześnie program realizuje Piotr Król, któremu bardzo dziękujemy. A my się nazywamy...
Jan Chudzik.
Przemysław Wiatr.
I Piotr Celiński.
Cyberiada w Radiu Lublin.
Robert Smith z zespołu Lekarstwo właśnie zaśpiewał, że przez tak długi czas patrzył się na obrazki tej pani, która mu zawróciła w głowie, że zaczął wierzyć, że one są prawdziwe. Tak. I my dzisiaj w Cyberiadzie mamy bardzo podobny problem. Zastanawiamy się nad obrazami holograficznymi, których w różnych przestrzeniach, również tych publicznych, jest coraz więcej. Te obrazy żyją i zaczynają zadawać nam pytania o to, jak mamy je rozumieć.
Przede wszystkim, to, co z nami będzie, skoro staniemy się zbyteczni, kiedy zastąpią nas te już nie tyle roboty, co właśnie obrazy, hologramy i awatary. I awatary. Na ekranie, w przestrzeniach domowych, więc nie tylko w tych publicznych, o których wspomnieliśmy w związku z policjantem w Seulu. Pojawiają się dzisiaj, mogą nam się pojawiać i to jest technologicznie realne, żywe lub zmarłe osoby nam bliskie lub też znane, postaci publiczne, postacie historyczne zostają ożywione w muzeach, pracują na lotniskach, w recepcjach, w hotelach, przy prezentacjach ofert handlowych, w edukacji zastępują obecność, powiedzmy, świadków wydarzeń historycznych i tak dalej. To wszystko się dzieje. Zastępują zatem owe obrazy 3D nas, także zwierzęta w zoo, eksponaty w muzeach i tak dalej. Więc co będzie? Co z nami? Po co my?
Ja mam pewne wątpliwości. To znaczy, ta technologia hologramów, hologramy w przestrzeni publicznej, to wciąż jednak mimo wszystko nie jest chyba rzecz powszechna. To znaczy, sam fakt, że interesujemy się takim przykładem.
Kiedy byłeś ostatnio na lotnisku?
Kiedy byłem ostatnio na lotnisku? No, parę ładnych miesięcy temu.
I ale nie było?
Nie było żadnego. A byłem na takim dużym lotnisku. I nie było. Nie było. Ale rozumiem, że są i są w różnych miejscach. Natomiast wydaje mi się, że...
W Anglii, Luton, Manchester, Paryż, na paryskim lotnisku.
No ale przede wszystkim Azja, gdzie ludzie oszaleli na punkcie.
No tam nigdy nie byłem w ogóle, więc nie mam...
Tego rodzaju gratów. Ja też nie byłem, ale widziałem zdjęcia.
Natomiast wydaje mi się, że biorąc pod uwagę te wyobrażenia, od których zaczęliśmy, to znaczy mówiliśmy w pierwszym wejściu, że hologramy, i mnie się hologramy, nie wiem jak wam, ale mnie się trochę hologramy kojarzą z latającymi samochodami. To znaczy, zarówno hologramy, jak i latające samochody, i do tego pewnie jeszcze kilka technologii, teleportacja, to są te wyobrażenia, które pojawiają się, powiedzmy, dla uproszczenia w drugiej połowie XX wieku w fantastyce naukowej, w literaturze science fiction, w filmach science fiction, jako te wyobrażenia przyszłości, które no, jednak jeszcze się nie zadomowiły na dobre. To znaczy, no, mamy drony i niektórzy być może już się przemieszczają za pomocą jakichś wielkich dronów indywidualnie. Natomiast wciąż nie jest to technologia, która nas oplata ze wszystkich stron. I trochę podobnie jest chyba z hologramami. To znaczy, w dalszym ciągu wydaje mi się, że jest to technologia, która no, jeżeli nawet ingeruje w nasze życie społeczne, to robi to dość miękko. Mimo wszystko. Te skojarzenia, które ja mam, to są przede wszystkim skojarzenia te kulturowe, o których Jan mówi, czy dotyczy artystyczne, może tak. Muzea, zoo, niech będzie. Koncerty. tak? To znaczy no tak, sytuacja...
Odbyły się, rzeczywiście odbyły się koncerty i...
Freddie Mercury podobno żyje.
Z zmarłymi osobami, no i cały no taki, problem, taki dyskusja na ten temat.
Głośny,
nie wszyscy byli zachwyceni tym.
Głośny koncert, który pewnie znają fani hip-hopu, to jest 2012 rok, kiedy na jednej scenie wraz ze Snoop Doggiem i doktorem Dre wystąpił nieżyjący od kilkunastu wówczas już lat Tupac. I on rzeczywiście ten, można, możecie Państwo sobie sprawdzić na YouTubie, jak wyglądał ten koncert.
Także, przepraszam, Maria Callas, Whitney Houston.
Wyglądał całkiem nieźle. Wyglądał całkiem nieźle. Oczywiście tu się pojawia problem, zasadniczy problem praw. Znaczy, ten problem się pojawia nie tylko w odniesieniu do hologramów, on się pojawia wielokrotnie w Cyberjadzie, o tym mówiliśmy, chyba najwidoczniej w kontekście sztucznej inteligencji, różnego rodzaju modelów, które są w stanie dzisiaj z małej próbki, czy to obrazu, czy dźwięku, wygenerować całe serie wypowiedzi, czy filmów.
Tak, aktualnie w Polsce rozgrywa się proces sądowy i on ma gdzieś być finalizowany za niedługo. Zainspirowany czy spowodowany przez lektorów,
tak,
którzy domagają się swoich praw.
Poszanowania
jeden z nich, jeden z nich usłyszał siebie przy reklamach, swój głos w reklamach, których w ogóle nie zrealizował, tak, które nie były. A zatem oczywiście całe środowisko, to nie tylko dotyczy jednej osoby i wyrok w tej sprawie będzie dotyczył przecież samego zjawiska i środowiska, kto jest właścicielem, co producenci, wydawcy, media, jak mogą korzystać z wizerunku produktu osób, które nie wyraziły na to zgody, znaczy, które nie są świadome tego, do czego wykorzystane są ich wizerunek, i zarówno obraz, jak i słowo.
Czyli mamy problem cyfrowej tożsamości, a w zasadzie cyfrowego, holistycznego rozumienia natury ludzkiej, które się nam bardzo mocno rozkleja w świecie medialnym, no bo wizerunek odrywa się od przedmiotu, który, czy obiektu, czy osoby, która ten wizerunek posiada w sensie takim oryginalnym.
I wędruje.
I zaczyna wędrować, zaczyna żyć swoim życiem i to życie jest, jak na to wychodzi, przedmiotem organizowanym zupełnie na innych zasadach niż to nasze materialne życie. No ale to też jest świetny pretekst po temu, żeby chwilę się zastanowić nad tym, w jaki sposób ta logika hologramu w ogóle się rozprzestrzenia. Otóż mi się wydaje, że być może gdybyśmy się ograniczyli do tych takich ludzkich hologramów, to rzeczywiście to nie jest masowe zjawisko, ale jeśli weźmiemy pod uwagę cały szereg w ogóle przeróżnych projekcji wizualnych odbywających się w różnych przestrzeniach naszego życia, w których funkcjonujemy i które bardzo często polegają na tym, że chcą udawać przed nami, że to nie są ekrany telewizorów, które wyświetlają jakieś transmisje, tylko że są to po prostu obiekty, przedmioty i postaci, które faktycznie żyją, no to mamy generalnie do czynienia z takim, jednym z takich mitów założycielskich kultury cyfrowej, która kiedyś została, ten mit kiedyś został sformułowany w ten sposób, że ostatecznie na jakimś etapie każdemu atomowi będzie towarzyszył jakiś rodzaj bitu. W zasadzie te dwie rzeczy
znowu
będą,
o rapie znowu.
Te dwie rzeczy będą ze sobą bardzo mocno konkurować, czyli bity
za atomami. A może będzie więcej bitów niż atomów.
A w tym konkretnym przypadku tymi bitami byłyby po prostu piksele, czyli te pojedyncze, malutkie, świecące elementy wrzucane w naszą przestrzeń, które zaczynają przybierać przeróżne kształty i zaczynają sprawiać wrażenie, jakby były realnymi, takimi samymi jak wszystkie pozostałe przedmioty, obiekty, postaci.
To jest jeden z mitów. Myślałem, że jak zacząłeś mówić o micie założycielskim kultury mediów, to powiesz coś innego, bo moje skojarzenie jest inne, czyli tych mitów jest więcej, bo moje skojarzenie jest takie, że hologram, jeżeli sobie go postaram się wyobrazić na poziomie teoretycznym, tak to nazwijmy, jest pewnym rodzajem medium bez medium. Znaczy medium bez materialności, medium bez techniki. Oczywiście my wiemy, że ta technika tam jest, ale jest tym dążeniem...
I ta materialność musi być.
Ja, oczywiście. Jest tym dążeniem, które możemy obserwujemy w odniesieniu do ekranów na przykład. Od dziesięcioleci tak widzimy na przykład, jak telewizory się rozpłaszczają i kurczą, w sensie tracą na głębi, nie są już tymi wielkimi szafami, które stoją w naszych salonach, tylko wieszamy je na ścianach. To samo się dzieje z telefonami, które kiedyś były grube, dzisiaj są cieniutkie i w tę stronę zdaje się iść, w tej stronę zdają się iść producenci. No, widzimy też bardziej futurystyczne wizje zwijanych ekranów składanych, które są naprawdę bardzo cienkie.
Są też ekrany przezroczyste zupełnie.
Dokładnie, czyli jakby cały czas wydaje się, że w kontekście technologii, które wykorzystują ekrany, producenci idą w stronę, technologia ma zniknąć, znaczy materialność technologii, techniczność technologii, jakkolwiek to brzmi dziwnie, ma zniknąć, mamy mieć czyste doświadczenie medialne. Czy my poprzez medium sięgamy czegoś,
ale
co jest...
Ale jest tego pewną realizacją.
Przykładem, no właśnie o tym mówię, że to jest...
Tak,
to jest
ten... Nie każdy, ale...
I jeszcze to, że pamiętajmy, że dzisiaj już te hologramy, one są połączone z, czyli trójwymiarowa postać, przedmiot, obiekt, czy to są rzeczy, czy to są ludzie, osoby, jest połączony z sztuczną inteligencją. I teraz te piksele, one zarządzają światłem. Więc ta realizacja stała się coraz bardziej sugestywne, tak? Przekonywające. One są wykorzystywane w promocji, w marketingu. To są nie tylko osoby, ale to są przedmioty na sprzedaż. To jest forma reklamy. Stają się coraz bardziej obecne w naszych przestrzeniach, tych publicznych, ale także we wspomnianych prywatnych. Są także hologramy, których funkcja polega na towarzyszeniu, wspieraniu emocjonalnym. Więc mamy wirtualnych partnerów, partnerki w postaci hologramów, które zaczynają funkcjonować w domach. Na przykład tu jest przykład owej, na przykład przykład, prawda? To jest Japonia. Więc mamy te społeczeństwa, które są, mieszkają raz, że liczne, tak, ale mieszkające w wielkich miastach, w których ludzie są zatomizowani, znaczy od siebie oddaleni, te związki, rodziny są rozbite, no i mamy potrzebę rozmowy, wsparcia, co ma przeciwdziałać samotności, ten wykorzystanie takich technologii. To staje się coraz bardziej terapeutyczne, tak? Także w tym nie tylko w biznesie, nie tylko w marketingu, reklamie.
To, o czym mówisz, wydaje mi się, bardziej dotyczy tego, w jaki sposób, co komunikują te hologramy, jakie historie gdzieś tam ze swoich centrali do nas dostarczają. Natomiast mnie przede wszystkim interesuje ten kształt techniczny, który myślę, że jeszcze jeden proceder uruchomił. Mianowicie, jeżeli do tej pory myśleliśmy o tych hologramach przede wszystkim w takim duchu jednak dwuwymiarowym, to znaczy, że one gdzieś się wyświetlają na jakichś płaskich powierzchniach ekranów, albo na płaskich powierzchniach jakiejś, nie wiem, kurtyny wodnej, czy jakiegoś wiatraczka, który się kręci i tak szybko się kręci, że przed nami jest iluzja czegoś innego niż tylko świecące lampki. No to jeśli pomyślimy o tych hologramach w takim ich wydaniu 3D, to rzeczywiście zaczyna to wyglądać na zdarzenie absolutnie ciekawe, polegające na tym, że obrazy generowane technicznie zaczynają żyć życiem trójwymiarowym, to znaczy porzucają te płaskie powierzchnie ekranów i mamy rzeczywiście...
Wchodzą w nasze przestrzenie.
Wychodzą z ekranu, a wchodzą w przestrzeń.
Tak, tę publiczną,
i tam się materializują.
Nasze prywatne przestrzenie.
I okazuje się, słuchajcie, że dzisiaj no właśnie zaglądam na ostatnie targi CES, na których już gościliśmy w naszej audycji i przypomniało mi się, że tam został pokazany jeden z takich gadżetów, który wprowadza popularny dostawca gadżetów około elektronicznych i to jest coś, co przypomina taki cylindryczna puszka, szklana w większości, a w środku tej puszki trójwymiarowy jakiś rodzaj takiego właśnie awatara, hologramu, dowolnie wybranej przez nas postaci, połączony ze sztuczną inteligencją, tak jak Jan mówił. dający naprawdę bardzo daleko idące wrażenie realizmu, ponieważ jest to świetnie pod względem jakości wykonane. No i ktoś taki miałby być asystentem naszego życia, którego można zabrać na dodatek do torby, kiedy idziemy poza dom i odpalać go wszędzie w tych miejscach, gdzie potrzebujemy po prostu porozmawiać z jakąś mniej lub bardziej ludzką postacią, która się tam wygeneruje. W każdym razie, obrazy, które wychodzą z ekranów, to jest rzeczywiście, tak mi się wydaje, najważniejszy komponent tych hologramicznych manifestacji, który przed nami.
To jest druga strona, nie wiem, czy się zgodzicie, ale wydaje mi się, że to jest druga strona tych zjawisk, które z kolei nazywamy imersją. To znaczy mamy technologie, które nam pozwalają zanurzyć się w świecie cyfrowym. Mamy okulary do wirtualnej rzeczywistości, mamy różnego rodzaju światy typu metavers, typu dużo starszy, dzisiaj chyba już umierający nieco, ale chyba wciąż funkcjonujący Second Life. Też kiedyś o tym wspominaliśmy. Czyli te światy, w których my jako ludzie z krwi i kości możemy częściowo przynajmniej uczestniczyć. Tutaj mamy do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym. Natomiast ja mam cały czas wrażenie, że te technologie, które chyba najczęściej, chociaż nie tylko, Piotr mówił wcześniej o innych przykładach i tych przykładów jeszcze pewnie się kilka pojawi, ale kiedy one dotykają, czy kiedy tym hologramem jest człowiek, taki czy inny, w takiej czy innej skali, no to mamy do czynienia z tego rodzaju technologiami, które chcą nas udawać, które chcą udawać także te w cudzysłowie funkcje, które spełniają ludzie. Jan mówił o hologramach, które się nami opiekują albo które towarzyszą, opiekują.
To mogą być zmarłe osoby, rodziców, dziadków, one się mogą pojawiać i rozmowy. Dzisiaj sztuczna inteligencja po prostu to używa.
W każdym razie chciałem tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że wciąż jesteśmy podejrzliwi wobec tych technologii. Mimo wszystko te technologie są czymś, wobec czego jesteśmy podejrzliwi, tak jak jesteśmy podejrzliwi wobec, i to o tym chyba świadczy, no nieszczególny sukces tych technologii typu Metaverse, o tym też wspominaliśmy, że tam kupa kasy została utopiona i nic z tego ostatecznie nie wyszło, a miał być zupełnie nowy świat, miał być Facebook 2, dzięki któremu będziemy mogli bawić się, uczyć i robić wszystko, a jednak to nie wypaliło. I wydaje mi się, że z tymi hologramami, które wychodzą ze ścian i które mówią do nas, jest wciąż podobnie. Znaczy, że my im nie ufamy. One nie wtapiają się jakoś naturalnie w świat ludzki.
No, może jest to faktycznie problem polegający na tym, że taki dobry hologram musi znaleźć jakąś materię, na
gdzieś
której
się musi zawiesić jednak.
Gdzieś się musi wyświetlić. I to jest rzeczywiście wyzwanie techniczne, żeby w taki sposób zarządzać obiegiem światła w przestrzeni, żeby móc w zasadzie w dowolnym miejscu i w dowolnych warunkach zmusić powietrze na przykład, albo nie wiem,
R2D to potrafił to już w latach 70.
Nie możemy wykluczyć sytuacji, kiedy pokoleniowo przyzwyczajmy się do tego, bo to, co Przemek mówi, ta podejrzliwość,
to wszystko
ta nienaturalność,
do tej pory.
Ale możemy sobie wyobrazić sytuację, w której rzeczywiście będziemy zastępowalni, znaczy w której droga rozwoju, czy cały projekt rozwoju społeczeństw bogatej północy, zamożnych społeczeństw, którego owocem tego rozwoju, czy jedną z form realizacji jest to, że one są zatomizowane, zindywidualizowane coraz bardziej, patrząc tak psychologiczno, socjologicznie, coraz bardziej osamotnione. Ja na to zwracam często uwagę. I nie mają z kim, tak, nie ma kontaktu, coraz mniej rozmawiamy. Coraz więcej jesteśmy rzeczywiście sztuczni, czyli uzależnieni od ekranów. I to myślę, że...
No ale awatary za to coraz więcej mówią.
Ja dzisiaj miałem zajęcie.
Za to coraz więcej mówią awatary. I w pewnym, znaczy można sobie wyobrazić takie procesy, że zastąpią nas. Że chcąc nie chcąc, staną się dla nas naturalnymi partnerami. Te trójwymiarowe wizualizacje przede wszystkim osób, może i na pewno i przedmiotów, obiektów, ale osób, przede wszystkim osób, z którymi, które są odległe, które nie żyją, zmarłych, bliskich. to staje się coraz bardziej realne. Taka możliwość, taka...
Ja bym się zgodził z Przemem, że ta bariera wizualna, ona będzie dosyć istotna. Nawet jeżeli te awatary będą sprawiały nas wrażenie, że są empatyczne, że mają dużo do powiedzenia, ale kiedy na nie spojrzymy, czy kiedy spróbujemy...
Mieć a czy będzie jakaś alternatywa? Czy będziemy mieli...
To jest inne pytanie, to jest ta druga strona medalu, ale ta pierwsza jest taka,
alternatywa że... roboty, które będą wyglądały jak...
roboty?
Tak. No właśnie. Tak. Natomiast... Tutaj jest też niezwykle istotne pytanie, co w przyszłości może spełnić funkcję jakiejś matrycy dla wyświetlania obrazów i czy są takie
pytasz o technologię.
No nie tylko, bo można dzisiaj świecić na wszystkim, na parze wodnej, na mgle wodnej, właśnie na chropowatych powierzchniach.
Czy to, wystarczy to, jest, to zakurzyć, są problemy do rozwiązania?
Zakurzyć, tak? Albo na dymie można świecić te hologramy na przykład. Nie? Natomiast pytanie, czy w takim razie istnieją jakieś fragmenty rzeczywistości, które się oprą temu, że mogą stać się odbijakami dla światła. No ale o tym to po przerwie.
Cyberiada w Radiu Lublin.
Cyberiada w Radiu Lublin. Rozmawiamy o hologramach, czyli o takich medialnych technologiach, które powodują, że obrazy zaczynają wychodzić z ekranów, zaczynają bawić się w trójwymiar, poruszać się w przeróżnych przestrzeniach naszego życia. Sprawy mają się w ten sposób również, że w wielu takich powszechnie technicznych zastosowaniach te hologramy używane są bardzo często zamiennie, czy jakby są synonimem tego, czym jest tak zwana extended reality, rzeczywistość poszerzona, w której to możemy jakby jednocześnie przebywać w tych dwóch wymiarach, czyli w tym wymiarze dostępnym nam zmysłowo bez pośrednictwa technologii medialnych i tym drugim, w którym widzimy raczej tą warstwę technologiczną nałożoną na świat realny. Patrzę teraz na to, co się dzieje w przemyśle samochodowym, samolotowym, kiedy poszczególne firmy zaczynają oferować taką usługę, że wchodząc do warsztatu i chcąc nareperować samochód czy samolot, czy serwisować, przeglądać, ubierasz gogle i w tych goglach wyświetlać się nałożony na obraz tego samochodu czy tego samochodu.
W końcu widzisz, skąd ci kapie ten olej.
Widzisz na przykład układ kabli w tym samochodzie, widzisz połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami, czyli masz dostęp do takiej wiedzy, którą generalnie musiałbyś gdzieś tam albo znać z pamięci, albo musiałbyś się dokształcić przy innej
okazji. Tak, to jest ciekawe, co mówisz, bo sugeruje, że mamy tutaj do czynienia z jakiegoś rodzaju poszerzoną wyobraźnią. Tak? Znaczy mechanik, jak rozumiem, czy osoba, która trochę się zna na samochodach, której można nam pokazać. No bo laikowi, który przychodzi do warsztatu, pewnie no, poza jakimiś takimi funkcjami czysto estetycznymi i marketingowymi, no niewiele to da. Tutaj jest taka część.
No chyba, że efekt wow się pojawi.
No tak, to mówię, że marketingowo. Tak, a to jest taki shop, body shop, taki sklep albo taki warsztat, w którym można zobaczyć. Tak jak swego czasu, nie wiem, czy pamiętacie, pamiętam, że nie było przez dłuższy czas u stomatologa i potem pojawiłem się u stomatologa i zmiana była taka, że pojawiły się ekrany, że na bieżąco można było obserwować to, co się dzieje z twoim uzębieniem.
Edukacja i to jest chyba bardziej ciekawe.
No
i
właśnie to jest bardzo podobne. Samochód z tym ciałem są bardzo podobne.
Załadowanie tomografii komputerowej, czy też rezonansu magnetycznego do aplikacji i później wyświetlanie tego.
Tak, ale w ogóle na poziomie nawet studiów medycznych, kiedy możesz zajrzeć do środka ciała.
Organów ciała, tak. Więc dla studentów medycyny.
I tylko sobie przełączasz pomiędzy układami. Tu krwionośny, tu nerwowy, tu mięśnie, tu
no
kości.
To jest dobre w procesie dydaktycznym. To jest w planowaniu zabiegów medycznych i tak dalej. Więc te technologie mają swoją wartość, także nie tylko taką marketingową.
Ja myślę, że nie powinniśmy za głośno o tym mówić, bo może się okazać, że w edukacji na uniwersytetach też będzie potrzebne i wtedy się okaże, że nasze prezentacje z PowerPointa już nie wystarczą.
No, szczególnie, że ci, którzy zajmują się technologiami wizualnymi, donoszą, to jest z września tamtego roku artykuł, który dotyczy przełomowych technologii wizualnych związanych z pikselami. Otóż okazuje okazuje się, że te technologie dzisiaj są już na tyle wyrafinowane, że pojedynczy piksel, a w zasadzie no, urządzenie o wielkości pojedynczego piksela, będzie w stanie wyświetlać obraz, tak jak to wyświetlają dzisiaj takie dosyć duże rzutniki laserowe, czyli pojedynczy malutki piksel będzie miał taką siłę, taką jasność, że będzie, będzie w stanie wyświetlić coś w rodzaju...
Na przykład pokazać ludzkie serce.
Na przykład. Pojedynczy mały piksel, czyli coś tak na dobrą sprawę zupełnie niezauważalnego, ponieważ jest tak małe, że nie zwrócilibyśmy na to uwagi. Gdyby to leżało na przykład na chodniku przed nami, to w żaden sposób nie bylibyśmy w stanie tego dostrzec. A jednocześnie coś takiego mogłoby co chwilę wyświetlać krótki reklamowy sygnał. Oczywiście pozostaje kwestia, skąd by miało na to energię, no ale zakładam, że to się da pociągnąć kabelkiem pod chodnikiem.
No tak, tak, żeby mówić te... o reklamie, o marketingu, tak. To co mówię, ale także o edukacji takiej, jak medycynie.
Tak,
to,
tak, tak.
Przemek wspomniał o stomatologii, no ale
jasne,
to
natomiast
o kardiologii.
Zmierzam do tego, że jeżeli to pójdzie w tę stronę, to znaczy, że te wyświetlacze hologramowych obrazków będą mogły być tak bardzo mikro i będą mogły być w związku z tym również tak bardzo powszechne, no to za niebawem przestrzeń publiczna, możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, będzie po prostu pełna, to będzie tak jak przepłynięcie przez cieśninę Ormus, gdzie jest pełno min. Tak będziesz szedł przez przestrzeń publiczną, to co chwila cię będzie atakował jakiś hologramowy obrazek, a to reklama, a to komunikat, a to znak drogowy, a to to, a to tamto. Wyobrażam sobie to w ten sposób.
My jesteśmy przebodźcowani, to następuje.
To oczywiście, ale nie mamy żadnych rozwiązań, które byłyby w stanie udźwignąć ten problem od strony prawnej i społecznej. Czyli na przykład ile, czy są jakieś normy, ile hologramów na kilometr kwadratowy.
Zobacz, my tego nie jesteśmy w stanie rozwiązać, to jest ciekawe, co mówisz, ale my nie jesteśmy w stanie, znaczy ten problem w Polsce nie jest rozwiązany nawet na poziomie zwykłych billboardów.
Nawet na poziomie plakatów politycznych.
Dokładnie, które niczego nie wyświetlają. Znaczy jesteśmy atakowani, ta brzydota tych billboardów, które się pojawiają w różnych miastach, nie będziemy mówić o szczegółach.
Lublinie można by wskazać na kilka, które wyjeżdżając do Lublina mamy piękne obiekty architektoniczne. Kompletnie zasłonięte.
Niektóre miasta w Polsce, nie tylko w Polsce, starają się z tym jakoś...
Radzą sobie uchwały krajobrazowe,
jakoś, te rzeczy. Jakoś walczyć od jakiegoś czasu, ale to jest kwestia kilku, może kilkunastu lat, wydaje mi się,
no
nie
tak,
więcej.
Tylko to dotyczy, słuchajcie, tych tradycyjnych formatów medialnych, obawiam się. To znaczy,
tak,
dotyczy
tak.
To
nie,
sytuacji,
chodzi...
w której mamy urządzenie, które jest namierzalne, albo jakiś rodzaj ściany, która jest namierzalna, na której coś wisi. A taki hologram, wyświetlany przez drona, albo wyświetlany przez jakieś małe coś umieszczone, położone na chodniku.
Na pewno byłby znacznie bardziej atrakcyjny,
to prawda,
estetyczny.
Ale z drugiej strony nie ma kategorii prawnych, które by to jakoś objęły.
Ale nieszkodliwy architektonicznie, prawda? W przeciwieństwie do
pod warunkiem, że nie świeciłby non-stop.
Reklam wielki. Najpewniej by nie świecił 24 godziny.
Pod warunkiem, żeby to nie były takie pleksiglasy, jak ten policjant koreański, bo wtedy jakby tego hologramu nie było, to mógłby być problem, bo byśmy w to wchodzili.
To jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że na tym etapie, na jakim jesteśmy, jeśli chodzi o technikalia związane z takimi obrazami, to na przykład im bardziej zanieczyszczone miasta, tym większa szansa dla hologramów, ponieważ one w tym pyle mogłyby znaleźć swoją manifestację, której normalnie w czystym powietrzu nie ma.
Ale tutaj jest wiele możliwości. Na przykład wtedy otwiera się, te multimedia się na wieś otwierają. Na przykład w czasie, jak żniwa, to wtedy też...
Ach, albo ten pył z Sahary.
Różne rzeczy są możliwe.
No. Czyli na wiosnę, hologramy zapraszamy na wiosnę, bo wtedy pyłki drzew, dzisiaj brzoza zdaje się, przed chwilą Radio Lublin podawało takie informacje, to by oznaczało, że hologramy to może być też moda sezonowa.
Tak może być.
W takim razie ekologicznie wykańczająca, a może właśnie hologramami dałoby się załatwić te pyłki. I one wtedy przestałyby.
Tak czy inaczej jest to bezpieczne, znaczy w tym sensie, że nie zanieczyszcza na trwale, nie lokuje się w miejscu na sposób trwały.
No tak, wydawałoby się,
prawda?
Właśnie, że
jest taki ulotny. No,
nie zgodzę się, a zanieczyszczenie światłem?
Ale jeszcze raz, ono nie musi być stałe. Znaczy, ono nie musi być jeszcze 24 godziny na dobę. Nie? Że
może nie świecić.
Już idziesz w stronę pewnych rozwiązań prawnych jednak. To znaczy faktycznie,
nie,
ja tu się zgadzam.
Nie,
może
utylitarnych, bardziej czy pragmatycznych. Nie? Po co?
Ja bym wolał, żeby w nocy pojawia było ciemno na przykład.
To już wymyśliłeś.
Wyjdzie z tym radykałem. Takie mamy pomysły, proszę państwa, w Cyberiadzie. Nie wiemy, czy się z nami zgadzacie w tej sprawie, czy nie. Być może dlatego nie wiecie sami, czy się ze sobą też zgadzacie i z nami, no bo jeszcze te hologramy nie zaczęły nam włazić przez okna, no właśnie, i przez
znaczy,
balkony.
Na pewno byłyby bardziej atrakcyjne, jeszcze raz, bardziej atrakcyjne, atrakcyjny przekaz, bardziej funkcjonalne prezentacje. To niesie z sobą, ta technologia niesie z sobą więcej niż dotychczasowe znane nam te płaskie ekrany, billboardy, czy też płaskie ekrany.
Jeden z pierwszych odcinków, w których optujemy za pojawieniem się jakiejś technologii w zwiększonej ilości. Bo do tej pory raczej marudziliśmy, że za dużo ekranów, że za dużo AI-a, że za dużo big techów, a tak. Tutaj wychodzi na to, że jak mało jest hologramów,
ale
to,
może dlatego też, że, powoduje nami pewien sentyment, ponieważ historycznie rzecz biorąc sami doczytaliśmy, że historia holografii sięga lat 20., czyli mamy 100 lat XX wieku.
I mamy swoich prekursorów.
Polski fizyk opracował teoretyczne podstawy tej technologii. Nazywał się Mieczysław Wolfke.
I gdzie się teleportował?
Opracował. Także rzeczywiście mieliśmy doskonałych fizyków, wielkich, wspaniałych, matematyków, logików. Piękna
tradycja. A mi się znowu przypomina, że w Lublinie też nie jesteśmy w tym zakresie jakoś specjalnie słabi. Mamy bowiem kolektyw kilku, którzy już od parunastu lat dali się poznać jako ci, którzy robią fantastyczne takie mappingi budynków przy pomocy technologii świetlnych. Kiedyś robili Trybunał Koronny, ale pamiętam chyba taką najbardziej udaną ich realizację, kiedy w nocy na pomnik marszałka na koniu zrobili projekcję polegającą na tym, że zupełnie inny kształt się z tego wyłaniał. Znaczy ciągle był to koń. Już nie będę opowiadał, każdy z Państwa, kto chce, to sobie to może wygooglać. No i była to bardzo udana sytuacja artystyczna, natomiast jednocześnie pokazująca, że te technologie jakoś tam adaptujemy społecznie już od jakiegoś czasu. Co prawda zdarza nam się to przede wszystkim w takich kategoriach spektakularnych, w sensie artystycznym, jakieś eventy, jakieś szczególne wydarzenia. Tak, natomiast tak. Faktycznie przed nami chyba epoka tych hologramów, które będą coraz bardziej powszechne, coraz bliżej nas. Wbrew temu, co pan redaktor Przemek mówił, coś czuję, że za niebawem te hologramy trafią pod strzechy. Jeśli te firmy, które zaczynają reklamować swoje gadżety hologramowe, faktycznie będą w stanie zrobić to w sposób tani i przekonujący, a na to się zanosi.
No mamy dzisiaj już telefony, które są w stanie wyrzucić z rzutników, znaczy które mają z tyłu takie mini rzutniki, dzięki którym obraz z telefonu komórkowego, to co widzimy na ekranie, możemy sobie rzucić na ścianę. No, to nie jest jeszcze hologram, ale to jest technologia w tej stronie. No, mogę sobie wyobrazić sytuację, podczas której zajęcia online, ja dzisiaj miałem zajęcia online, więc wcześniej chciałem to powiedzieć, wróciłem, miałem flashbacki, miałem z okresu pandemii niestety, zajęcia online, tylko zastanawiam się, jakby te hologramy w przypadku zajęć online wyglądały, ponieważ na ogół podczas zajęć online wszyscy mają wyłączone kamery. To w przypadku hologramów no, jakieś takie postaci jedynie by się mogły pojawić.
No tak, one mówimy o przestrzeniach publicznych i one stają się, ta technologia staje się coraz bardziej możliwa do zastosowania, coraz bardziej staje się, czy możliwa do standaryzacji naszej komunikacji wizualnej.
Z pewnością, dzisiaj. Z pewnością. Ale ja wciąż tego nie widzę. Jeszcze sobie tego chyba nie wyobraziłem.
Widziałem na jednym z lotnisk takich asystentów. Rzeczywiście to była taka duża rama wysokości człowieka. W tej ramie przezroczysty ekran, na którym się taki hologramek
można
wyświetlał.
Można było wejść w interakcję postaci
jakiejś
maskotki. Czy...
Tak, można było zapytać. To była tak naprawdę infolinia, tylko przygotowana w ramach takiego animowanego dwuwymiarowego.
No to coraz bardziej się to staje dostępne, tak. To też elastyczne w zastosowaniach, powiadam.
No, ale patrząc na to...
Ono nie zmienia architektonicznie, my nie musimy nic trwałego budować,
tak.
Stawiać
tak,
wielki,
przenośne wielkich
reklam, billboardów, betonu związanych z betonowymi wspornikami metalowymi.
Tak, jest ten polski startup, który projektuje urządzenia polegające na tym, że wypuszczasz kupę dymu i potem w tym dymie odpalasz ten swój hologram. To też też fajnie, fajnie wygląda. Natomiast mi się zdaje, że patrząc na bazie tego doświadczenia lotniskowego, no to o wiele bardziej jest to przyjemne i dlatego myślę, że to jest kwestia absolutnie rozwojowa, rozmawiać z takim awatarem, niż próbować na przykład dzwonić na infolinię i usłyszeć to samo. To z tych dwóch doświadczeń wolę już sobie pogadać z ekranem.
No może i tak, może i tak.
To była, proszę państwa, tego tygodniowa Cyberiada.
Afirmatywna.
Jednak 3D. Jesteśmy w przestrzeni. Tak. Tak, 3D.
Audycja, w której zastanawialiśmy się, jak zrobić hologramy dźwiękowe, ale nie udało nam się.
Chyba
może też na szczęście. Tego się nie udało. Mówili do państwa
Jan Chudzik,
Przemysław Wiatr,
Piotr Celiński. Pięknie dziękujemy. Zapraszamy na Spotify'a, gdzie można znaleźć odcinki poprzednie i pewnie będzie można znaleźć odcinki przyszłe. I zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.